Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początek ogromna prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście wspierali nas również na portalu Patronite, bo dla patronów zawsze mamy niespodzianki. W dzisiejszym odcinku będzie do wylosowania bardzo ciekawa książka, o której porozmawiam z autorką. To jest Samopomocownik, czyli Pielęgnuj swoje życie psychiczne. Natalia Ziopaja, autorka tego podręcznika, bo tak stwierdziłam, że to jest na pewno bardziej podręcznik o życiu niż poradnik jak żyć, jest gościem Farbowania. Cześć Natalia.
Cześć, dzięki.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i gratuluję Ci tej książki.
Bardzo dziękuję i jest mi ogromnie miło, że tak ją przedstawiłeś.
Tak, wiesz, bo jak ją przeczytałam i przeczytałam te wszystkie informacje zebrane w jedno miejsce, te całe rozproszone informacje, których jest bardzo dużo takich, których nawet nie da się znaleźć w internecie. Ale to nie o to chodzi, żeby siedzieć i szukać w internecie. To jest wszystko po prostu zebrane w jednym miejscu, bez pomijania rzeczy ważnych, które czasem mam wrażenie mamy ochotę trochę zignorować, czyli takich podstaw, nie? Że ważny jest sen, ważne jest to, ważne jest tamto, to każdy by zrobił, jest dobra, dalej, jak, co ja mam zrobić z tym problemem? I w tej książce jest dużo miejsca, poświęcasz emocjom i podzieliła się na cztery części. To mnie bardzo ciekawi, dlaczego takie właśnie części, dlaczego tak to zdrowie psychiczne na takich czterech filarach zbudowałaś. Opowiedz o tych częściach, dlaczego tak?
Głównie dlatego właśnie, że opierałam się na psychologii akademickiej i te informacje często nie są właśnie widoczne w internecie, dlatego że psychologia przyjęła taki trend pop-psychologiczny, to co jest trendem, to co jest modne, jest takie teraz w psychologii właśnie self-care stricte albo świeczki, masaże, a ja bym chciała zacząć tą psychologię propagować tak względem właśnie bardziej akademickiego dbania o zdrowie psychiczne. No i też z takimi częściami spotykałam się od najlepszych uczonych w tej dziedzinie w psychologii i bardzo często w akademickich podręcznikach mówi się o właśnie poznaniu, o motywacji, o zaangażowaniu. To też nie jest tak do końca stricte akademicko. Ja dałam tam trochę takiej powszechności, żeby to też nie czytało się właśnie jak podręcznik akademicki, ale żeby ta wiedza była solidnie oparta na takich akademickich teoriach. No i właśnie dlatego tak postanowiłam ją podzielić, bo myślę, że warto zacząć od raczej psychologię poznawać od tej strony rzetelnej, empirycznej, niż od tej strony afirmacji i różnych innych, czasami może pomocnych rzeczy, ale niekoniecznie naukowo zbadanych, nie?
Jesteś obecna w internecie, twój profil Psychologiczne Ciekawostki na Instagramie śledzi niemal 100 tysięcy osób. I czy ta książka też powstała trochę z takiego zdenerwowania na to, co się dzieje właśnie w social mediach? Na temat takiej, wiesz, postpsychologii, poppsychologii, że tam są po prostu złote rady, jak żyć. I wiesz, Instagram też działa w sposób taki algorytmu. Jeżeli czymś się interesujesz, no to zaraz ci się wyświetlają jakieś tam sponsorowane, proponowane, sugerowane inne konta. A tymczasem, wiesz, twoje konto, jeżeli tam się pojawi jakaś informacja, na przykład ostatnio znalazłam taki bardzo ciekawy slajd, tak mówię, bo tak to wyglądało. Taką grafikę na temat lęku, nie? Jakby jak on może się objawiać i mimo, że ja się dużo zajmuję lękiem, to były tam też ciekawe rzeczy, które mogłam pominąć, nie? Które też można naprawdę zignorować. No i jak to jest, będąc osobą, która zajmuje się psychologią, psychoedukacją i obserwować to, co inni uważają za psychoedukację, a jest właśnie taką afirmacyjną bzdurą?
Dokładnie tak. Dobrze to podsumowałaś. Wiesz co, powiem ci, że ta książka wyszła tak trochę z, też tak jak piszę w książce, z takiej ciekawości tego, dlaczego ludzie inni też nie, na przykład nie wiedzą, dlaczego ludzie kłamią, dlaczego się śmiejemy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to powinna być taka wiedza podstawowa zapewniona w szkole podstawowej, w podstawowej edukacji, więc ja myślę, że tutaj motywowała mnie głównie też złość na system polski. Ja myślę, że na Polskę, nie jako ziemię, jako miejsce na ziemi, ale jako na system i czuję ogromną złość i cieszę się, że złość potrafi nieść taką informację dla mnie, że musisz coś z tym zrobić. Ja wiem, że to jest taka utopia, że się myśli, że się napisze książkę i wszystko będzie dobrze, nie? Wiem, że nie, ale spełniam swoje potrzeby jakiegoś poczucia wkładu w taki sposób i zdecydowanie ta złość doprowadziła mnie do tego, że musisz starać coś zrobić, żeby pomóc tej polskiej psychoedukacji. Jak ja zaczynałam pisać tę książkę, to jeszcze tych wielu takich afirmacyjnych bzdur nie było w tym internecie. To się też pojawiło tak z czasem, natomiast to też mi dało taką pewność, że dobrze, że to robię. No bo wiadomo, to nasz umysł podsuwa sobie, co ty robisz, co ty wiesz i tak dalej, po co ty to piszesz, przecież nie masz, nie wiem, 50 lat, żeby pisać książki. No ale to mi właśnie dało takiego kopa motywacyjnego, że dobrze robisz, bo dzieje się źle w social mediach, niestety. Są super profile, jest super dużo rzetelnych informacji, ale drugie tyle jest, albo jeszcze więcej tych złych informacji.
Twoja książka to jest nie tylko przełożenie takiego akademickiego, naukowego języka na ludzki, ale to też podkreślasz w książce, ona jest troszkę takim wynikiem interakcji, nie? Między tobą a twoimi obserwującymi, którzy zadają ci pytania i to są bardzo potrzebne pytania, na które nie znajdują odpowiedzi, ale z jakiegoś powodu niektóre są najczęściej popularne, powtarzane i ty dajesz też odpowiedź na podstawie swojej wiedzy, na podstawie researchu i na podstawie takiej bardzo dużej bibliografii w tej książce, odpowiedź na takie pytania, które myślę, że jak się wpisze w Google, no to też wyskakuje jakiś z czapy artykuł taki poradnikowy bardzo.
No niestety właśnie to też jest najgorsze, że nawet jeżeli ta ciekawość w nas się wzbudza z samych siebie, to wpisujemy to w Google i wychodzi średniawka. Niestety. I bardzo chciałabym, żeby uczyli nas też w szkole na przykład właśnie interpretować badań naukowych, chociaż badania naukowe w Polsce często są o wiele ciężej znaleźć coś po polsku niż po angielsku, a język naukowy angielski znowu do czytania badań naukowych to ciężka sprawa jest. Przynajmniej dla mnie i tak mi się wydaje, że nie jest to najprzyjemniejszy sposób na spędzenie wieczoru. I dlatego też postanowiłam wejść w interakcję z moimi obserwującymi, bo oni często mi zadawali takie pytania w wiadomościach prywatnych i tak sobie myślę, kurczę, muszę zrobić to w taki sposób, że właśnie zadam im pytanie, o czym chcą wiedzieć i też właśnie tam powstał mi poniekąd ten pomysł na te cztery części, bo przeważnie to się dotyczyły pytania, tak, co zrobić, kiedy mam żałobę, tak? Kiedy zaangażować się w coś, jak mi się nie chce? Co zrobić, żeby pozbyć się lęku, tak? To są takie pytania i właśnie po to powstała ta książka, żeby też tak zaprzyjaźnić się nawet choćby z emocjami i dzięki tej interakcji też właśnie dało mi to bardzo dużo takiej podstawy, fundamentu do tego, jak ta książka ma być stworzona. Ludzie, którzy mnie obserwują po prostu. Bardzo wam dziękuję, jeśli to oglądacie.
A propos podstaw, no właśnie pierwsza część książki nosi tytuł Podstawy i tam są podstawy takiej wiedzy, nawet nie psychologicznej, tylko w ogóle jakiejś takiej próby zorientowania się w świecie psychologii tak z perspektywy pacjenta, co powinno być ważne dla pacjenta, albo klienta, prawda, bo są tak. Szkoły, żeby mówić, ale są też właśnie podstawy fizjologiczne i jak tak wiesz, ktoś pomyśli sobie, o Jezus, jakie tam sprawy fizjologiczne, przecież to dotyczy mojej duchowości, znaczy w ogóle tego, co się dzieje wewnątrz, nie? Jakie znaczenie mają te podstawy fizjologiczne dla dobrostanu psychicznego albo dla zdrowia psychicznego? O tym piszesz i to jest bardzo ważne, ale też tłumaczysz, jakie są nurty w psychoterapii, jakie są nurty w psychologii, bo tak sobie myślę, że też z własnego doświadczenia wiem, jak szukałam terapeuty, to ja go szukałam w takim bardzo mocnym, kryzysowym momencie, więc nie miałam ani przestrzeni, ani czasu na analizę nurtów, nad zastanawianiem się, potraktowałam to, myślałam, że to będzie tylko taka interwencja kryzysowa, a przemieniła się w długotrwałą psychoterapię. No ale rzeczywiście nie znalazłam tego w sobie i nie miałam tej wiedzy na temat nurtów, na temat tego w ogóle, jak się przygotować do pierwszego spotkania, bo też o tym piszesz, jak się przygotować do spotkania ze specjalistą, czy to psychoterapeutą, czy to psychiatrą. Ja na przykład na spotkanie z psychoterapeutką ja po prostu zrobiłam taką prezentację przez godzinę siebie i dziś mam wrażenie, że to był po przeczytaniu też tego, co piszesz o tym, jak się przygotować do tego spotkania i o czym mówić, to ja mam wrażenie, że ja wiesz, taki słowotok rąbnęłam przez godzinę, no i potem, dobra, i niech pani coś z tym zrobi, nie? Mm-hmm. Ale rzeczywiście trzeba się przygotować do takiego spotkania, żeby zobaczyć, no, gdzie jest ten problem.
Mm-hmm. To też jest jakby normalna i powszechna reakcja, że człowiek, który jest w kryzysie i idzie do psychoterapeuty i jest wodospad słów, prawda? To jest normalne, jak najbardziej może się to zdarzyć i bardzo często się to zdarza, bo właśnie mało kto też wie, jak to poukładać też w głowie swojej, to jest ogromny stres bardzo często, więc zupełnie się nie dziwię i jeżeli tak to też wygląda, to też źle nie będzie. Psychoterapeuty rola jest właśnie, czy psychologa taka, żeby tą rozmowę pokierować w odpowiednim kierunku. I tak to wygląda, natomiast właśnie te podstawy, które powinniśmy wiedzieć o tych nurtach, są czymś, czego też, to też jest poniekąd prewencja zdrowia psychicznego. I właśnie to jest najgorsze, że w naszym kraju panuje taki mit, że o zdrowie psychiczne dba się tylko wtedy, kiedy jest źle, nie? Albo znowu, kiedy jest dobrze. Są dwa takie bieguny. Z tego źle robi się wtedy, jak mamy kryzys, staje się problem. No to kto, jaki normalny człowiek ma ochotę włączać swoją korę czołową do tego, żeby poszukać informacji i zrobić research, która terapia będzie dla mnie odpowiednia, prawda? No nikt. To nawet nie jest możliwe, bo ona często jest po prostu w takich emocjach wyłączona. Właśnie to jest taka prewencja po to, że 100% osób na świecie w końcu znajdzie się w kryzysie, nie? To jest, no może będą jacyś wybrańcy, którzy w całym ciągu swojego życia nie przeżyją kryzysu emocjonalnego. Wow, super, jesteście świetni, gratuluję wam i zazdroszczę bardzo. Natomiast właśnie to jest też to, czego powinniśmy się na początku uczyć o zdrowiu psychicznym, bo nawet najlepsza książka samopomocowa nie będzie nigdy w stanie zapewnić pomocy drugiego człowieka i to takiego wsparcia specjalistycznego, bo oczywiście przyjaźń jest ogromnym, czy wsparcie bliskich buforem, nawet jeżeli chodzi o długość życia. Natomiast pomoc specjalistyczna to pomoc specjalistyczna, ze złamaną nogą idziemy do lekarza, a nie do przyjaciela, żeby nam ją opatrzył, no, chyba że jest lekarzem. Ale często to też nie za bardzo działa, nie? Także jeżeli zaczynamy dbać o zdrowie psychiczne, to zacznijmy od tych podstaw, bo nie ma takich złotych środków i pigułek, które nam pomogą. Natomiast właśnie sen, żywienie, aktywność fizyczna i masa innych rzeczy jest tym, o co najpierw warto zadbać, nie?
Tak, tylko jakoś jakby ja się przyznaję bez bicia, właśnie też między innymi do tego, dlatego dochodziło u mnie do kryzysów psychicznych, że ja to bagatelizowałam, nie? Tak jak mówisz o tej złamanej nodze, no to jakby tego, po pierwsze, nikt nie bagatelizuje, bo boli jak cholera, no ale mnie też bolało w środku, nie? Ale no to jest inny ból, ja sobie z tym poradzę. No ale jakby też wiesz, jakich sytuacji na przykład unikać, żeby tej nogi nie złamać, nie? W obliczu jakiegoś tam zagrożenia, niebezpieczeństwa, albo to nie zrobisz czegoś nierozsądnego. Mm. A jeżeli chodzi o dbanie o dobrostan psychiczny, no to absolutnie nie mamy takich hamulców i wiesz, mówienie o aktywności fizycznej, czy o tym, jak ważny jest sen, czy o tym, jak ważne jest jakby wyciszanie bodźców, no to jest taka, wiesz, ogólna bójda, nie? Dajcie mi jakiś, nie wiem, konkret, ile, czego mam robić, ile godzin, ale nawet jak się dowiemy, że pół godziny fizycznej aktywności dziennie, czyli nie musi być to hardcore, to może być spacer, to już wpływa. Ignorujemy, mam wrażenie, takie drobne rzeczy, z pozoru drobne rzeczy, darmowe.
Oczywiście.
Wpłynąć na nasz dobry stan. I no, tego nas, wiesz, powinni uczyć na lekcjach biologii, tak? Dlaczego tak ważny jest sen i dlaczego nie można go ignorować, rozregulować i co się może stać, jak no sobie ten sen zaburzymy.
Oczywiście. I to, co jest najważniejsze, to właśnie też to, że my uważamy, że stres to stres w pracy, kłótnia z partnerem czy partnerką, nie wiem, jakiś problem taki silny. No oczywiście, że to jest stres, ale stresory to tak naprawdę wszystko, co nas otacza, bo to wszystko na nas wpływa i zmienia nasze pobudzenie. Może to być huk, hałas, może to być przesiedzenie przed komputerem, zbyt dużo światła, może to być naprawdę masa rzeczy, o których się nie mówi i one wpływają na nasz poziom pobudzenia, na nasze zdrowie psychiczne i na to, że w końcu kiedyś się przeleje. Mamy szklankę, kapie się woda i w końcu ta jedna kropelka, ona wytrzymuje bardzo długo, bo to ciśnienie ją trzyma, ale w końcu i będzie ta, która wyleje i będzie po sprawie. I to również może być spowodowane zbyt ciężkim treningiem, zbyt krótkim snem, czy zbyt, nie wiem, niedożywieniem na przykład, nie?
No, albo takim jedzeniem fatalnym, nie? Gdzie w tym takim zabieganiu, albo nawet takiej kulturze, że dobra, jakby nie chce mi się gotować, tutaj zjem, tu, a tu nie mam czasu. No bo ja nie mam czasu na gotowanie. To też są takie, wiesz, często odpowiedzi. Ja nie mam czasu, po prostu kariera, praca, nie mam czasu na gotowanie. Ale jeżeli ktoś, no już, ja na przykład jak doświadczyłam kryzysu i tak zrobiłam, dobra, jakby stop. I byłam jakaś taka uważna w ogóle na to, co jem. Mhm. To oprócz tego, że czułam się lepiej tak, wiesz, fizycznie, że ten żołądek mi za to podziękował, no to musiałam przyznać, chociaż długo myślałam o tym, nie, to na pewno coś innego mi tak pomoże, ale no jak dbasz o siebie, jak rzeczywiście jesz zdrowo, to po prostu się człowiek lepiej czuje, nie? Niż, wiesz, nawet po takim szybkim zamuleniu się jakimś żarciem, no to okej, jesteśmy najedzeni, ale nie czujemy się super fajnie, nie?
No pewnie, przede wszystkim
to... Albo cukrem szybko, no.
No dokładnie, no przede wszystkim to pełnowartościowość, nie? Posiłków, nie tylko jedna forma jakiegoś tam składnika.
Pani, kto ma na to czas, pani Natalia?
No właśnie, kto ma na to czas. A z drugiej strony, jaki problem jest wziąć kawałek papryki i ogórka do buzi, nie? Gdzieś tam powiedzmy. To już jest bardzo dużo. Zresztą o tym też piszę w książce, właśnie spotkałam się już z opiniami, że bardzo fajnie, że są takie superfoods dla zdrowia psychicznego. No to też jest takie z przymknięciem oka oczywiście, bo jakbyśmy jedli tylko to nie będziemy, no tak, zdrowi.
Tak. No nie wiem, jak kilogram orzechów zjemy, to będzie ciężko strawne, a nie będziemy super bardzo skoncentrowani i mądrzejsi, ale to są rzeczy, o których totalnie zapominamy, a to jest na maksa prewencyjne, nie? Bo po prostu tak powinno wyglądać życie zdrowe, a mamy taką tendencję albo jakieś poczucie nieśmiertelności, że totalnie to ignorujemy i wiemy, jesteśmy mądrzejsi od swojego organizmu? Nie.
No, my myślimy, że jesteśmy mądrzejsi od większości. Także no, myślę, że nawet czasami od swojego organizmu, no ale to są takie stricte normalne zniekształcenia ludzkie poznawcze, które właśnie nam mówią, że jeszcze dam radę i albo że nie wiem, mi to się nie przytrafi, nie? To jest taki bardzo powszechne zniekształcenie poznawcze, że ja jestem odporny na wszystkie złe świata, nie?
Tak. Mam 3 życia w tej grze.
Tak jest, 3 życia w tej grze, dokładnie.
Druga część książki to są emocje, no i to jest taki ciężki dział, proszę pani, ciężki to jest dział, bo my nie lubimy tych trudnych emocji, fajnych nie doceniamy, a ty też piszesz o tym, jak je przeżywać i jak je pielęgnować, ale to, co trudniejsze, czyli takie emocje, które mogą wywoływać dyskomfort albo ból, no mamy taką tendencję do tłumienia ich. I ty opisujesz znaczenie i funkcję poszczególnych emocji, bo żadna nie jest zła, ale też żadnej nie powinniśmy na siłę unikać, prawda?
Dokładnie. Chciałam zająć tyle samo miejsca na to, że warto przeżywać trudne emocje, jak na to, że warto pielęgnować te dobre. No oczywiście nasz umysł jest tak skonstruowany, że my mamy okablowanie do negatywności trochę, bo...
Żeby przeżyć,
no bo matko jedyna, jak nie lepiej jest... Czy nie lepiej będzie uważać na jadący samochód, niż patrzeć sobie i pić kawkę na chmurki? No lepiej będzie nam jak przeżyć adaptacyjny, jak jednak będziemy bardziej uważni na samochód. No szkoda tylko, że to uwrażliwianie się na wszelkie stresory jest też w naszym umyśle takie bardzo łatwe, prawda? Bo o wiele łatwiej jest się nauczyć lęku przede wszystkim, niż ten lęk później na przykład zniwelować, czy wzbudzać, żeby dać mu wzbudzać się tylko wtedy, kiedy powinien, powiedzmy, tak? No, my nie możemy też mu dać się wzbudzać, ale możemy go sobie regulować. Także nasze okablowanie jest właśnie takie trochę negatywne i kłócąc się z tym, robimy jeszcze większe spięcia w tym okablowaniu.
A tak myślisz, że boimy się właśnie tych trudnych emocji, bo boimy się, że to będzie bolało, czy że trochę utkniemy w tej emocji i będzie drama?
No, myślę, że tak, że to tak właśnie wygląda, ale z drugiej strony, no jakie mamy przekazy w społeczeństwie, nie? Przecież to trzeba się uśmiechać, przecież to trzeba myśleć pozytywnie, przecież to trzeba pomyśleć tylko i się przyciągnie pieniądze, uśmiech, karierę, no to tylko to myślami się robi, nie? No i też tak, no, kto się smuci, ten jest smutas i to też jest takie, że etykietujemy bardzo te negatywne emocje, te trudne emocje i kto jest, powiedzmy, bardziej neurotyczny, czy bardziej lękowy, jest ubrany za dziwaka, bo te emocje trudne są na tyle stygmatyzowane, że najlepiej to je wyprzeć, unikać, tłumić i ten, kto je przeżywa, to jest jakiś właśnie dziwny. Zresztą ja sama na swojej skórze bardzo wiele razy to przeżywałam. Jestem neurotyczna, jestem introwertyczna raczej. Też lęk to mój najlepszy przyjaciel, taki, że sobie z nim bardzo często rozmawiam, niestety albo stety. Nie jest to społecznie takie, że o super, znowu przyszła i tylko raczej jest o maruda, nie? Etykietka marudy. Więc to jest taki społeczny trochę przekaz szkodliwy dla tych trudnych emocji, bo może fajnie by było kiedyś powiedzieć, że jak ktoś jest w żałobie, to możesz popłakać, tak? A nie słuchaj, przynajmniej ty żyjesz na przykład, nie? Niestety. To jest okropne.
Takie pocieszacze w dobrej wierze, ale kompletnie dramatyczne.
No, niestety. Niestety tak. Natomiast no też nie miał nas kto tego nauczyć. Nawet nie miał nas kto nauczyć pocieszać. I ja też nie robię tak, że nie idę w tą stronę psychoedukacji, że jak ktoś źle pocieszy, to trzeba go zlinczować i skancelować. Tylko powiedzieć mu, słuchaj, innych słów teraz potrzebuję, tak? Bądźmy dla siebie życzliwi i ludzcy, bo niestety często to właśnie niesie takie brzemię właśnie, ta taka toksyczna pozytywność odbija się nawet w takich chwilach, nie?
Tak, ale właśnie żeby być takim ludzkim dla siebie też to, kurczę, musimy być szczerzy, a nie potrafimy w ogóle gadać, nie? Tak sobie myślę, że nad tymi wszystkimi emocjami trudnymi taką górę bierze też wstyd. Jesteśmy po prostu wychowani w takim toksycznym wstydzie, żeby w ogóle cokolwiek mówić, przyznać się. Wstyd.
Nie? Tak. Dokładnie tak, dlatego tej emocji też w książce poświęciłam troszkę. I właśnie trzeba się tak zastanowić, ile my straciliśmy w życiu przez takie obwinianie się, ile odpuściliśmy fajnych okazji do życia, w pełnią życia przez wstyd i przez takie poczucie właśnie bycia winnym, nie? I to się właśnie skłania nie do takich jakichś większych czynów, tylko często się wstydzimy być człowiekiem, czyli właśnie płakać, ale też cieszyć się ze swoich sukcesów, co jest najdziwniejsze, bo przecież u nas to się nie linczuje tylko osoby płaczące, ale też się linczuje i zawstydza osoby, które są dumne ze swoich sukcesów, nie?
No, nie można być aż tak dumnym.
Można. Nie można. No. Tak, i tylko w sobie.
A ten wstyd to się wiąże z tym, że dzieci były wychowywane właśnie tak w takiej kulturze wstydu, zawstydzane, że taka była metoda na przykład uciszenie, uspokojenie.
No a nie słyszałaś nigdy, że chłopcy to przecież nie płaczą, a i wstyd to. Wstyd, że nie umiesz zawiązać bucików, jak masz tyle lat, nie? Wstyd, że jesteś taki duży, a ciągle uciekasz do mamusi. To się stąd bierze też, bo to nie ma takiej jednej recepty. No przecież środowisko też jest zawstydzające. Ja na przykład bardzo często byłam zawstydzana w szkołach. Także to nie tylko środowisko rodzicielskie, chociaż owszem, myślę, że to też ma ogromny ogromny wpływ, ogromny wstyd ma. No bo to też jest taki sposób radzenia sobie tych starszych pokoleń, bo tak sobie z nimi radzili. I to się tak przekłada z pokolenia na pokolenie i czas coś z tym zrobić, nie? Czas uświadomić ludzi.
No, ten, powiem szczerze, ta działka, ten rozdział, ta część o emocjach jest, wiesz, to też nie jest książka, którą przeczytasz i hej. Nie. Albo sobie dozujesz, dawkujesz, albo wracasz, żeby w ogóle cokolwiek przyswoić i to wyjaśnienie i takie, wiesz, pozwolenie na te emocje. Też jak czytamy, że to jest okej. I ktoś nam pozwala, to im więcej razy jakby spotkamy się z tym, że to jest okej, to jesteśmy w stanie też sobie dać do tego prawo, ale wiesz, o ile o emocjach w miarę się trochę mówi, to bardzo zaciekawiła mnie ta trzecia część a propos poznawania, tak? Bo piszesz o poznawaniu siebie i innych, co może brzmieć tak dziwnie, że ale jak to poznać siebie, no znam siebie. No nie, czasem się okazuje, że żyjemy po prostu w tunelu, jak ja to mówię, przez całe lata i tak nie wiemy, co jest nasze, a co jest to, czego od nas oczekiwano, albo co powinniśmy, nie? Taka powinność to nasze drugie ja, że
dokładnie.
Ja powinnam, ja muszę. I piszesz o tym, żeby poznawać też to, co jest ważne, ale też o takim mechanizmie, nie wiem, czy to dobrze mówię, czy to jest mechanizm, czy jest jakieś mądrzejsze słowo na to w psychologii, o procesie poznawczym. Poznawanie jako proces poznawczy, czyli nasze myśli i błędy poznawcze i zniekształcenia. To są mechanizmy, to są reakcje. Co to jest w psychologii?
Można to nazwać mechanizmami. W niektórych nurtach się na przykład mówi o tym jako mechanizm obronny, prawda? Są to takie też procesy, które poniekąd niekiedy nam pomagają, niekiedy nam przeszkadzają. Myślę, że można to nazywać na wiele różnych tematów. Najważniejsze jest, żeby to właśnie zrozumieć na wiele różnych sposobów. Najważniejsze jest to, żeby to zrozumieć i żeby mieć tego świadomość, nie? Bo bardzo często jest tak, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że na przykład katastrofizacja czy czarno-białe widzenie to jest coś, co jest zniekształceniem rzeczywistości, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń jest, nie wiem, żadne prawie, że, prawda? I dopiero zdając sobie sprawę z tego, że nasze myśli to nie jest coś faktycznego, w sensie one są faktem, ale same myślenie, same nasze myśli, ich treść nie są faktami. I to, o czym myślimy, nie musi się zdarzyć. My możemy to podważać, możemy z tym polemizować, dyskutować, rozpisywać, no po prostu. Ja na przykład, dla mnie to był totalny game changer w życiu moim, że moje myśli to nie są fakty, nie? I nikt mi tego wcześniej nie powiedział, że jak ja sobie myślę, że jak tamta koleżanka jest dla mnie zła i mnie nie lubi, to że nie wszyscy tak muszą mieć, nie?
To jest prawda w ogóle, że ona cię nie lubi, nie?
Dokładnie. I zamiast iść i zapytać się tej dziewczyny, to człowiek myślał, że ona na pewno na przykład mnie nie lubi, tak jest na mnie zła. Więc poznawanie swoich procesów myślowych jest właśnie czymś takim, co może po prostu nam ułatwić. Tak?
A to jest trudne, prawda?
Oj, bardzo. Ogromnie trudne i no jejku, ja uczę się tego lat już nie wiem ile. I dalej nie jest najlepiej.
No wiesz, jak rozróżnić, co jest moje, a co jest świata? To jest tak. No, tak, i te automatyzmy, one właśnie, ja się nawet na tym ostatnio zastanawiałam, czy to jest tak, że no, mamy takie myśli automatyczne, z którymi trochę nie mamy kontroli i czy wiesz, w procesie psychoterapii możemy na przykład tak po prostu tak super ekstra się przekształcić, że w ogóle nie będzie tych myśli takich automatycznych, czy po prostu nauczymy się na tyle wyważać je z tą myślą, przeciwstawiać ten automat z taką racjonalnością i że to nam pomoże funkcjonować. Tamte się trochę wyciszą, nie? Ale nie da się chyba z nich, całkowicie pozbyć, walczyć, zabić tych automatyzmów.
No pewnie.
To jest za głęboko, nie?
Oczywiście, poza tym jakby one były takie totalnie do wyrzucenia, no to też pewnie by się dało takie usunąć, nie? One czasami się przydają i właśnie też tak spojrzeć warto na nie z taką ciekawością. Ja zawsze mówię o wzbudzeniu właśnie takiej ciekawości do tego, co w naszej głowie, że na przykład jak bardzo, bardzo się lękamy, to właśnie tak powiedz mi, lęku, co ty chcesz, co ty tam mi znowu dzisiaj wymyślisz, nie? Dać taką ciekawość tym procesom poznawczym, tym myślom i zamiast tak biernie się właśnie w nie rzucać, to tak sobie pomyśleć o nich z taką ciekawością i zdecydowanie nie jest, nawet to jest nieadaptacyjne właśnie tak totalnie unikać dyskomfortu, nie? Dyskomfort jest wpisany w życie. Najprawdopodobniej będziemy cierpieć jeszcze wiele razy w życiu i to jest coś takiego. Lepiej jest wzmacniać taki bufor rezyliencji, tej odporności psychicznej, która nam pozwala niż się bić z tym, tak? Bo to jest
bez
sensu.
Tak, bo można pójść też w wyparcie na przykład, nie? Że wiesz, poudaję, że a, luz, dobra, luz i tak się wkręcę w to, że mój lęku, ja troszeczkę wiem lepiej, bo już cię rozgryzłam, znam i przeczytałam książkę Ziopai 4 razy i jeszcze 10 innych książek. No to tak. Można, wiesz, polecieć w takie wyparcie, więc nie wiem, ja mam coś takiego, że ja cały czas szukam tego złotego środka, ale pomyślałam sobie ostatnio, ej, może go nie ma, albo on jest ruchomy na maksa, że tak. Nie musi być białe albo czarne, może być szare, może być bardziej szare, a może być mniej szare, ale jak to wyczuć, jak to ocenić, jak zaufać sobie, nie? To nie jest takie hasło, jak sobie zaufać, ale no jak się jest i w kryzysie, i nie wiem, otoczenie, środowisko, świat ci wmawiał wiele rzeczy, to jak zaufać, wiesz, swojemu takiemu sobie i kim ja w zasadzie tam jestem w środku, nie? Czy jeszcze taka prawda, czy ja jestem w ogóle, mam osobowość, czy to jest wszystko stworzone, wiesz?
No. Ja pamiętam, jak na studiach profesor jeden powiedział nam, że osobowość to jest stała w swej zmienności i zmienna w swej stałości.
Pięknie.
Piękne. I ja myślę, że tak jest też z naszą tożsamością i z tym złotym środkiem. On jest taki stały w swojej zmienności i zmienny w swojej stałości. I myślę, że najważniejsze to też jest zrobić taki spogląd w siebie, że tak powiem. Czy ja się teraz dobrze z tym mam, nie? Jak mam się z tym źle, to co mogę zrobić, żeby się z tym mieć lepiej? Albo co mogę zrobić, żeby się wyregulować? Albo czy to, co robię, to, co myślę, mi służy, nie? Bo jak to mi nie służy, czuję się gorzej i w ogóle jest dramat, no to wtedy warto tak coś z tym zrobić, nie? Albo warto się otworzyć też na to. Tutaj myślę, że to tak jak z tym złotym środkiem, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, które zadajesz. Ale myślę, że właśnie najlepiej też będzie tak pogadać z samym sobą, nie? Czy w to, co ja teraz wierzę, jest zgodne z moimi wartościami, zgodne z tym, co jest dla mnie w życiu ważne. Bo ja na przykład, jeżeli wierzę w to, że jednak te zniekształcenia poznawcze są dla mnie korzystne, to czy one mi pomagają, nie? Czy na przykład, jeżeli wierzę w to, że jak czarny kot przemknie mi ulicę, to będę miała pecha, to czy mi to pomaga w życiu, czy raczej mi szkodzi? Czy ja się czuję lepiej, czy gorzej? Czy warto w to wierzyć, czy nie, nie? Także tu znów taka konfrontacja z samym sobą może być pomocna, nie?
No, ale też nie wiem, czy się zgodzisz, ale ja mam takie poczucie, że jesteśmy sami dla siebie największymi krytykami, nie?
I no pewnie.
Tak nie dowali, jak my sami. I tak sobie myślę, że nawet, wiesz, wchodząc w taki, może nawet nie proces, bo to jest bardzo szerokie, ale próbując takie ćwiczenie, nie? Żeby się mierzyć z tym, sami jesteśmy sobie w stanie wpisać 10 ale. Jest okej, okay, ale tak. Na przykład stwierdzić, że dobra, ta sytuacja mi nie służy, ale oj, ale bez przesady, wiesz, no jakby umniejszyć sobie i to jest chyba o tym braku zaufania do siebie, nie?
Tak, zdecydowanie i to też taki ten brak zaufania do samego siebie i też brak takiego wglądu w samego siebie jest też poniekąd moim zdaniem takim objawem tego życia takiego szybkiego, tej cywilizacji. No bo mamy takie, powiedzmy, w wielkim skrócie dwa układy, tak? To jest taki jeden układ automatyczny, jeden układ bycia tu i teraz. I bardzo często na tym autopilocie się żyje i my nawet nie wiemy, co to znaczy zaufać sobie, bo nie wiemy, kim jesteśmy, nie? I bardzo często jest też tak, że właśnie, bo to są też te procesy psychoterapeutyczne, nie? I takie książki i samopoznanie, żeby poszukać tego siebie gdzieś, bo często nawet tak jak mówiłyśmy wcześniej, ten ja jest nieodkryty, nie? No.
Autopilot jest super, polecam, Małgorzata Serafin, latam, jechałam na autopilocie, ale właśnie jak się zatrzymałam i zaczęłam praktykować tu i teraz, Jezu, jakie to było trudne w ogóle i nagle masz takie okej, okay, to co ja myślę w zasadzie na ten temat? No to nie, to łatwiej jest wrócić do autopilota.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie jest łatwiej, bo tym też jak boli, to boli chyba mniej, nie? Bo tak.
Za bardzo tak się.
Tak. No właśnie, to też jest takie taki paradoks trochę, że ta samoświadomość poniekąd jest też często źródłem, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale cierpienia. Bo jednak to otworzenie się na te trudne emocje i też rozpoznawanie tych triggerów i tego wszystkiego, to jest coś, co poniekąd może nam nie służyć, w sensie długofalowo służyć, ale krótkofalowo może być bardzo trudne. I jeżeli będziemy unikać tego cierpienia, no to niestety, ale unikniemy samoświadomości i samego siebie.
Ale można tak przelecieć życie, nie?
No. Można. No, można, pewnie, że można, no, tylko czy warto, nie? To już jest wybór.
Tak, tak, tak. Czwarta część to motywacja, ale nie taka motywacja pod tytułem...
Nie, nie just do it, błagam, nie, właśnie.
Pięć porad.
Tak.
Na płaski nie. Brzuch i na dobrostan. I jak wyjdziesz dwa razy, to trzeci raz jest chyba gratis.
Tak.
No, nie o to chodzi, chodzi o taką motywację zewnętrzną i wewnętrzną, więc żeby to tak nie brzmiało jak właśnie post na ładnej grafice na Instagramie, to powiedz, o co chodzi z tą motywacją zewnętrzną i wewnętrzną. To jest to kontynuowanie procesu i wchodzenie w te zmiany i dbanie o jakość swojego życia?
To jest sposób na to. Chciałam też zacząć od tej motywacji, bo ona właśnie często jest taka super trendowa, w sensie w trendzie, w modzie.
Ale jest trendowa, masz rację.
No, to prawda. I właśnie to jest takie szkodliwe, bo to narósł taki ogromny mit, że ta motywacja musi być w życiu i tak dalej. Ja to właśnie w tej książce chciałam pokazać tą motywację wewnętrzną i zewnętrzną, bo ona pięknie różnicuje czym jest zaangażowanie. I w tym tryb autopilota, o którym rozmawialiśmy, uwielbia motywację zewnętrzną. Pieniądze, wygląd, luksus, prestiż, wspaniałe fury i tak dalej. To jest super dla motywacji zewnętrznej, nie? Tylko, że wszelkie badania wskazują, że ta motywacja zewnętrzna jest spoko, ale tylko wtedy, kiedy mamy solidną motywację wewnętrzną. Czyli jeżeli ja uczę się, żeby dobrze mieć, żeby wykonywać swój zawód, żeby pomagać, żeby czuć... poczucia właśnie takiego wpływu mieć, żeby robić to, bo to kocham, tak? A nie po to, żeby mieć pieniądze, nie? Oczywiście.
Czyli zasypać deficyty, nie?
No właśnie. No właśnie, dokładnie. I oczywiście motywacja zewnętrzna, pieniądze też są bardzo potrzebne. Nie mówię, że w pełni, że pieniądze nie dają szczęścia, nie? Bo w pewien sposób nie można mieć szczęścia bez nich, kiedy nie mamy zapewnionego podstawowego bezpieczeństwa. Natomiast budowanie tego zaangażowania na zasadzie motywacji wewnętrznej, czyli robię to, co jest zgodne z moją wartością, jest o wiele bardziej efektywne i łatwiej nam będzie wtedy też żyć. I ten rozdział nazywa się motywacja chwytliwie chyba, clickbait bym to nazwała, bo mało kto mówi o zaangażowaniu się w dzisiejszych czasach i jakby to się nazywało zaangażowanie, to myślę, że jak ja tu chcę wiedzieć, jak tu się mieć motywację do życia, żeby schudnąć, nie? Bo tak niestety często się spotyka. Natomiast zaangażować się w zdrowe żywienie jest o wiele ciężej, nie? Dlatego to taki clickbait jest i później mówię o takich bardziej w kwestiach właśnie zaangażowania. No i No i mam nadzieję, że jednak to zaangażowanie niż te takie hop na motywację, że musisz się zmotywować i wtedy pójdzie łatwiej, to no tak często nie jest. Bardzo często jest tak, że to zaangażowanie właśnie budzi motywację dopiero wtedy, nie?
Jak pracować z twoją książką, Natalia? Specjalnie nie mówię, jak ją czytać, bo czytać to nie. Ale no jak robić sobie nią dobrze?
Mm-hmm. Właśnie. I tu może zabrzmieć to dziwne, ale nie wiem. Bo każdy znajdzie pewnie swój sposób na to. Ja jestem fanką robienia rzeczy na bieżąco. Czyli jeżeli czytam o lęku, to staram się ćwiczyć lęk, tak? W sensie regulowanie lęku. Jeżeli czytam o wdzięczności czy o pielęgnowaniu podziwu, to wtedy staram się pielęgnować podziw. Natomiast są też takie szkoły, że ludzie biorą z książki to, co teraz jest im potrzebne, przerabiają sobie to i wtedy jest im łatwiej na przykład czytać dalszą książkę i dalszą lekturę, znaczy no dalej po prostu książkę. I na przykład może być tak, że ktoś w żałobie będzie potrzebował tego rozdziału z żałobą, więc niech on sobie najpierw przerobi tą żałobę i dopiero później zacznie czytać o zaangażowaniu się w życie, bo czasami, nie wiem, no, są ważniejsze rzeczy niż, nie wiem, radzenie sobie z zazdrością czy zaangażowanie się do zdrowego trybu życia, nie? A są rzeczy ważne i ważniejsze, dlatego fajnie by było, jakby czytelnik zapoznał się tak ze spisem treści, z lekturą i podjął decyzję sam, co mu może być pomocne w danej chwili, nie?
Tak, bo to też może być pomocne między sesjami terapeutycznymi, nie? Bo mhm. terapia to nie jest tylko tam w piątek o 9 godzinka i za tydzień. Mhm. To, co jest między, ten tydzień też powinien być takim ćwiczeniem, ale to nie jest łatwe znaleźć, właśnie tak się też zatrzymać, nie? I przyglądać sobie i no to jest jakieś takie, że dostajesz pracę domową. Ja kiedyś jak dostawałam
no tak.
pracę domową, to mnie szał brał, a teraz ja sama sobie je daję.
Zadajesz, nie? Dokładnie, no praca domowa to jest ogromny, bardzo ważny czynnik procesu takiego dbania o zdrowie psychiczne i dlatego też upchałam tutaj tyle ćwiczeń, ile mogłam, bo bez ćwiczeń, no to wiesz, no poczytać to zawsze można, nie? Tylko jak tego nie ćwiczysz, no to, no matka, no to tak jakby chcieć się nauczyć jeździć na rowerze czytając o tym. No no way, nie da rady. Dlatego zachęcam do robienia ćwiczeń. Wiem, że wiele osób robi tak, że a dobra, przeczytam, wiem, wszystko znam, umiem to pytanie, to super jest to pytanie, ale no przecież to jest oczywista odpowiedź, nie? Ale jak tak siądziesz nad tym pytaniem i zaczniesz się zastanawiać, to może się pojawić płacz, złość, zdziwienie, podziw i nagle jesteś czysta z tego, z emocji trudnych, nie? I po prostu mega warto jest ćwiczyć i właśnie samemu, tak jak mówisz, zadawać sobie prace domowe, bo to właśnie no, tak wygląda dbanie o zdrowie psychiczne też.
No, praca domowa mi się kojarzy, wiesz, na przykład, że ćwiczenia, ileś tam ćwiczeń trzeba odrobić i napisać i ja już mam takiego nerwa. I na przykład, wiesz, jak czytałam niektóre ćwiczenia albo pytania i one były takie oczywiste niby, no. naturalne, ale żebym ja znalazła na to odpowiedź, to już nerwus mi wchodził, nie?
Tak, no wiem, ale to też może się brać z tego, że te prace domowe jednak w tych szkołach naszych były obrzydliwe, nie? I często to było ponad nasze możliwości, dlatego też zachęcam do robienia tej książki tak, jak komuś służy, bo jak mamy się zmuszać, żeby zrobić tam ćwiczenie domowe i odpowiedzieć na dany, no w daną chwilę coś, co nam w ogóle nam po tym nie idzie, to jest przeciwieństwem dbania o zdrowie i pielęgnowania swojego zdrowia psychicznego, nie? Dlatego fajnie by było, to jest tak, zachęcam, żebyś to zrobił, tak, zachęcam, żebyś to zrobiła, ale jak macie co sprawić ból i dyskomfort, no to albo przygotuj się, żeby się otworzyć na te trudne emocje, tak, i wiedzieć, że to może się kojarzyć źle ze szkołą, albo poczekaj chwilę, nie? Daj sobie przestrzeń, albo po prostu tego nie rób, bo czasami też nie zawsze wszystkiego robienie i ćwiczenie jest służące, nie?
No ale właśnie, to jest trudne, bo no bo jaki był obowiązek w dzieciństwie? No odrobić lekcje, nie?
No właśnie, nie?
Odrobić lekcje, zrobić te ćwiczenia i tyle, no. I nieważne, że tam, że później zastanów się, czy masz jaką przestrzeń, siadaj i rób, dopiero wyjdziesz na podwórko.
No niestety i to też jest takie, że Często osoby kupują te poradniki i tak robią je jak szalone. Właśnie z tych schematów, nie? Że muszę się zrobić i dopiero wtedy przyjemność. A to w tej książce chodzi o to, żeby czytanie było przyjemne w nieprzyjemności, bo czasami momentami będzie nieprzyjemnie, bo wracanie do trudnych na przykład emocji, czy zdanie sobie sprawy z tego, że tak naprawdę jestem daleko od tego, co dla mnie ważne, może być bardzo trudne. Natomiast no, kto myśli, że życie jest łatwe, ręka w górę, nie?
Gwiazdy Instagrama? Tam te wszystkie TikTokerki?
Myślę, że na pewno nie. Tam głęboko gdzieś pewnie jest zupełnie na odwrotnie.
Tak, myślę, że warto sobie robić taką nawet nie przerwę, tylko nie wiem, czytać po jednej emocji na przykład, nie? Bo jak tak przeczytałam o jakiejś jednej emocji i potem no, móc sobie pomyśleć, czy ja ją odczuwam, bo...
Nie?
Bo to takie wcale nie jest proste ocenić, jaka to właśnie jest we mnie emocja, nie? Tylko nie umiemy ich nazywać, nie? Ja na przykład przez lata czułam smutek albo radość. Znaczy tam w ogóle jakby nie umiałam nic innego, co to jest rozczarowanie. No po prostu było mi smutno, ale wiesz, irytacja, rozczarowanie. Nie znałam takich emocji, takich uczuć i takich stanów. I teraz jak sobie czytam tak powoli, wracam po jednej emocji i styknie, nie? I potem się zastanowić, w jakich sytuacjach ja je przeżywam, czy ja to w ogóle znam i co kiedyś wydawało mi się czymś innym, a teraz wygląda na to, że jest czymś innym.
No, pewnie, że tak. I często też towarzyszy temu, matko, to ja mogę być zazdrosna na przykład, albo mogę czuć zawiść, to tak ludzie mają, nie? Bo przecież to też się tak... Mam wrażenie, że właśnie zazdrość jest takim stygmatyzowaną emocją, a jednak to jest... No często ta zazdrość oczywiście taka, powiedzmy, zdrowa, tak? Bo ona bardzo często prowadzi do złych rzeczy, ale tak ja zdanie sobie sprawę, dlaczego ja mogę może czegoś zazdrościć, może dać nam taką pobudkę do tego, żeby pomyśleć, czego ja w życiu chcę, tak? Co jest dla mnie ważne. I jedziemy po to, nie?
Jest tylko jedna rzecz i ja się do tego na luzie mogę przyznać, której ja komukolwiek zazdroszczę. Nie kasa, nie wygląd, w ogóle nie, nie.
Nie tak.
Jak ktoś ma na przykład gęste włosy i dużo. Bo sama mam takie liche, nie?
No i widzisz. No ale jaka to jest piękna świadomość, że umiesz się przyznać do takich
rzeczy. Tak, przyznaję się, że po prostu jest
przyznaję.
Tak ładnie. No bo ja nie mam, kurczę, no jakby, no nie mam, no. Nie wiem, jak to jest i no nie mam, no i zazdroszczę.
No i okej, okay. I to jest zupełnie ludzkie, nie? Czasami też właśnie tutaj znowu radzenie sobie z trudnymi emocjami, regulowanie, zostaje nam nic innego niż zaakceptować, nie? No i okej, okay. I może, nie wiem, mogę oglądać na Instagramie piękne włosy, nie? Albo, nie wiem, kupić sobie w przyszłości perukę. Dużo osób teraz tak robi, nie? Kupuje peruki.
Tak, tak.
No są piękne w ogóle.
No, a poza tym wiesz, tak w takich sytuacjach myślę sobie, ale to nie świadczy o tym, kim ja jestem, nie? Że czegoś, wiesz, czegoś nie mam.
That's the point, dokładnie.
To, no, taki... to jakby nie umówię tego, że ja jestem wartościowym człowiekiem, że ja zasługuję na wiesz, na godność i wartość, że jestem wystarczająca. No jakby nie mam tego, tamtego, ale jako człowiek mający prawo do życia i tak dalej, jakby to mi nie umniejsza.
Oczywiście, przede wszystkim, nie? Ale to jak się wie w życiu, co dla ciebie jest ważne, to pewnie gdzieś te włosy i wygląd i ta fura i te pieniądze, jak już tak dojrzejesz do tego, to tak. Wydaje mi się, że one schodzą na drugi plan, nie? I wtedy to nie jest aż tak przykre i smutne, jak tam się nie ma, powiedzmy, 60, 90,
90.
No. I to tak z biegiem czasu się robi, że kurczę, chyba w życiu jest wiele więcej ważnych rzeczy niż posiadanie co do centymetra, nie? I to zupełnie nie czyni nas mniej wartościowym, bo każdy człowiek jest wartościowy, chociaż to też jest taka kontrowersyjna rzecz, bo wszyscy wtedy mówią, mój, aktualny, przecież jest tyle zła na świecie, nie? No ale każdy kiedyś tam, dziecko się nie rodzi złe, nie? Takie mam wrażenie.
Dziękuję Ci, Natalia, za tę rozmowę. Polecam samopomocownik, czyli jak pielęgnować swoje zdrowie psychiczne. No właśnie, dlaczego dobrałaś właśnie takie słowo, że to jest wiesz, pielęgnacja? Bo ja zawsze czytam podtytuły na przykład, nie?
Mhm.
I one dużo mówią, że to jest pielęgnacja zdrowia psychicznego, czyli nie dałaś złotej, dobrej rady, ani jak uleczyć siebie, nie?
Nie, totalnie nie.
Jak pielęgnować?
Tak naprawdę w pierwotnej wersji chciałam to nazwać jak zrozumieć swoje zdrowie psychiczne i efektywnie je pielęgnować, no ale to bym musiała znowu całą okładkę zapełnić, więc zostało przy tym pielęgnowaniu. No i to jest takie przytulne, nie? Pielęgnowanie zdrowia psychicznego wcale nie jest przytulne i słodkie i różowe, dlatego mam nadzieję, że ta okładka chociaż trochę osłodzi tą książkę i że to pielęgnowanie będzie czymś, co tak wrzucimy do rutyny, nie? Dlatego chciałabym, tak to też uwzględniłam, że to pielęgnowanie to jest taki proces trochę, nie?
No,
całego życia właściwie.
To był efekt, no to tam trzeba się nawcierać.
Tak, i to tak dość mocno się nawcierać.
Dziękuję bardzo, Natalia.
Bardzo dziękuję.
Spotkanie i polecamy samopomocownik. Patroni wiedzą, co robić, żeby wziąć udział w losowaniu. Dzięki.
Zachęcamy. Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.